chrześcijan na kuli ziemskiej, którzy pragną uczcić dzisiejszy dzień jako dzień zmartwychwstania Chrystusa Pana naszego. Nie będziemy prowadzić sporu o datę, ponieważ chrześcijanie są ogromnie podzieleni na tym punkcie, w którym jaki dzień należałoby liczyć jako dzień pamiątki śmierci Pana naszego, a tym samym również są podzieleni na punkcie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Faktem jest, to co mówi Pismo Święte, że Pan Jezus obchodził swoją pamiątkę i zakończył życie w piątek, a niedziela jest Jego pierwszym dniem zmartwychwstania. Na to mamy szereg dowodów w Piśmie Świętym, jak kilku Ewangelii, jak podają ewangeliści, że pierwszego dnia po sabacie, a więc pierwszego dnia po sobocie żydowskiej, niewiasty przyszły do grobu i już zastały grób pusty. A więc Pan Jezus zmartwychwstał. I w związku z tym większość chrześcijańska przychyliła się do myśli, aby nie zwracać uwagi dokładnie na dzień, bo by to przypadało czasem nawet w tygodniu, ale zbliżyć to zawsze do niedzieli. Właśnie śmierć Pana Jezusa przybliżyć do ostatniego tygodnia i do piątku i do niedzieli. I w związku z tym zawsze chrześcijaństwo, większość kościół rzymskokatolicki i inne jeszcze chrześcijańskie kościoły obchodzą ten dzień w niedzielę. Dlatego na pamiątkę, że Pan Jezus w niedzielę zmartwychwstał. O, gdybyśmy pamiętali każdej niedzieli, kiedy się budzimy, że to jest dzień poświęcony pamiątce zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego dla chrześcijan kiedyś ten dzień był bardzo uroczysty. Był wspaniałym dniem, jest w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich napisane, że często zbierali się pierwszego dnia po sabacie na łamanie chleba. To im przypominało, że Pan Jezus wstał w niedzielę, że z nimi się łamał chlebem i na pamiątkę tego zbierali się również w ten dzień. Ponieważ byli Żydami, obchodzili święto soboty, a ponieważ byli chrześcijanami i cieszyli się Chrystusem, obchodzili również święto w niedzielę. Kiedy Kościół przestał być wybierany albo powoływany z Żydów, stopniowo Żydzi przestawali się interesować Ewangelią, a poganie przyjęli Ewangelię, stało się tak w historii świata, że dzień, sobotę przestaną czcić, a zostaną tylko przy pamiętnym dniu niedzieli. Nie będziemy chcieć prowadzić dyskusji na ten temat, kto ma rację. To jest mniej interesujące. Pan Jezus by się uśmiechnął, gdyby zobaczył, gdyby mu jedni powiedzieli, że obchodzą dzień, sobotę, na pamiątkę, że Pan Bóg kiedyś przykazania dał na górze Synaj, a drudzy by stanęli znów koło Pana Jezusa i powiedzieliby, a my Panie obchodzimy w niedzielę, żeś Ty zmartwychwstał z grobu. Dlatego uśmiechałby się, jak ludzie gotowi są walkę prowadzić o każdą rzecz na ziemi, a nie zwracają uwagi, że najważniejszy jest fakt. Najważniejsze u Boga liczy się wiara. I dlatego my w jednym komentarzu Mandy mamy doradę, że kiedy jest dzień Pańskiego Narodzenia, w zimie, który ludzkość obchodzi, to my się mamy przyłączyć sercem do wszystkich chrześcijan. Dlatego są chrześcijanie, którzy w ten dzień się izolują. Uważają, że nie można historycznie dowieść, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, kiedy się urodził, to nawet w tym dniu nie urządzają nabożeństw. Wbrew całemu chrześcijaństwu nie idą na nabożeństwo i uważają, że protestują, bo właśnie ludzkość nie zna dokładnego dnia urodzenia Jezusa, a również, że Pan Jezus nigdzie nie powiedział, żeby czcić urodzenia Jego dzień. Dzień Jego narodzin. Prawdą jest, że nie powiedział. Ale właśnie w Mannie mamy doradę, w komentarzu Manny powiedziane mamy, że powinniśmy się dołączyć do wszystkich tych, którzy starają się czcić ten dzień. Ale czy tylko ten dzień? Czy na inne święta możemy być obojętni, gdzie jesteśmy między chrześcijanami i obchodzą jakieś uroczyste święta? Jeżeli mają podstawę biblijną do tego, powinniśmy się umieć przyłączyć. Naszym sercem i nie walczyć, ale raczej ten dzień poświęcić również na nabożeństwo. Tak się składa, że dzisiejszy dzień, wczoraj w telewizji podano do wiadomości, że co 7 lat chrześcijanie rzymskokatolicy, jak również prawosławny Kościół Wschodni, co 7 lat zbiegają się święta, że obchodzą je razem. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na wschodnich terenach Polski, które kiedyś Polska zajmowała, byli tak zwani Białorusini i Ukraińcy, którzy mieli swoje święta wschodnie. Mieli swój wschodni kalendarz, kiedy te święta obchodzili i zawsze różniły się one paroma dniami w stosunku do rzymskokatolików. Ale kiedy panowała piękna przyjaźń, kiedy panowało piękne braterstwo na wschodnich terenach, to właśnie ludzie byli przyzwyczajeni, że obchodzili jedne święta wielkanocne wtedy, kiedy rzymskokatolicy nie wyjeżdżano na pole, nie uprawiano pól, tylko dlatego, żeby nie gorszyć drugich, i wtedy prawosławni świętowali, żeby właśnie nie drażnić kościoła rzymskokatolickiego, który wcześniej miał święta wielkanocne. Natomiast oni rozpoczynali znów swoje święta tydzień albo półtora później, półtora tygodnia później. I znowu katolicy, żeby ich nie drażnić, nie wyjeżdżali na pola i wtedy obchodzili razem, jak gdyby dwa razy, święta wielkanocne. Bracia i siostry, jest bardzo pięknie widzieć przyjaźń na ziemi. Kiedy gościłem w Kanadzie, w jednym zgromadzeniu, kiedy z bratem Towaczyńskim odwiedzałem zbory i przekroczyliśmy granicę kanadyjską i znaleźliśmy się w pierwszym zborze, zaraz za wodospadem Niagara na ziemi kanadyjskiej, to się okazuje, że spotkałem zgromadzenie, którego przewodniczącym był brat Tarnawski jako Polak, i dlatego iż był zbór dość liczny. 60 do 100 osób liczyło to zgromadzenie w tym czasie, kiedy ja tam byłem. A żonę miał Ukrainkę, śliczną kobietę. Była piękną Ukrainką, z którą się ożenił. Mieli śliczną córkę, również już prawie dorosłą. I okazało się, że bardzo serdecznie żyło to zgromadzenie wspólnie ze sobą. Bracia Polacy, siostry i Ukraińcy stanowili jeden serdeczny zbór. Niektóre pieśni śpiewali po polsku, a niektóre, kiedy chcieli, śpiewali po ukraińsku. Nie było cienia uprzedzenia pomiędzy nimi, jakiej to jest narodowości. Jakim to jest pięknym okazem na ziemi. Co może Ewangelia z ludzi dokonać, jeżeli ktoś przyjmie ją głęboko do swojego serca. Ale my dobrze wiemy, że budować miłość nie jest łatwo. Natomiast zasiać szatanowi nienawiść, uprzedzenie, jest ogromnie łatwo. Siać kąkol na ziemi, siać nienawiść na ziemi, jest daleko łatwiej, aniżeli siać prawdziwie chrześcijańską, braterską miłość. Dlatego dzień dzisiejszy, tak jak nam w telewizji wczoraj podano do wiadomości, że co 7 lat Kościół rzymskokatolicki, jak również Kościół prawosławny, obchodzą dzień zmartwychwstania Chrystusa prawie równocześnie. Dlatego tak się ładnie zbiega. A my się dołączamy. My się cieszymy z tego, że możemy w ten dniu pokazać, zbierać się wspólnie na pamiątkę tego, że Pan Jezus zmartwychwstał z grobu. I dlatego będę zaraz z braterstwem udany się do Pisma Świętego i chciałbym przeglądnąć niektóre wydarzenia, które miały miejsce w tym dniu we wszystkich chrześcijańskich kościołach. Dzwony wczesnym rankiem dawały znać, żeby ludzie spieszyli na nabożeństwo, bo Jezus zmartwychwstał. Dlatego nawet, powiedziałem, bracia, zdaje się, Białorusini mają zwyczaj, że kiedy się w tym dniu spotykają ze sobą, to mają to piękne chrześcijańskie pozdrowienie. Pan wstał. A ten, kto mija drugiego, ten drugi, który przechodzi koło tego człowieka, który mu mówi, Pan zmartwychwstał, to dodaje, zaiste zmartwychwstał. Tak się pozdrawiają na wschodzie narody i tak się cieszą z tego powodu, że Pan Jezus z grobu wstał. I my się dołączamy. Nie tylko nie mamy uprzedzenia, ale dołączamy się do tego. Biblia wspomina nam, w Ewangelii świętego Mateusza, W 26 rozdziale, a w 32 wersecie jest napisane, że jeszcze w wieczerniku, gdy Pan Jezus miał chodzić w wieczerze, to przygotował uczni na to, że On zostanie zabity. Przygotowywał ich na śmierć swoją, ale również nie zapomniał im powiedzieć o zmartwychwstaniu. Nie zapomniał im powiedzieć. Wtedy im rzekł Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, albowiem jest napisane, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Lecz gdy ja zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei. Pięknie Pan Jezus jeszcze wieczerniku potrafił im powiedzieć w ostatnim dniu doszłym z nimi, że on zmartwychwstanie, a nawet wyznaczył miejsce spotkania się z apostołami, że to będzie miało miejsce w Galilei. Umiłowani bracia i siostry oraz przyjaciele, życzyłbym sobie i wam, abyśmy taką wiarę mieli, jak Chrystus zmartwychwstał. O zmartwychwstaniu nasz Pan tak mówił, jak o następnym spotkaniu. Tak jak my się żegnamy z przyjaciółmi, dajemy sobie rękę i mówimy czasem, no, to do jutra. I dlatego prawie jesteśmy pewni tego, że jutro się spotkamy. To nasz Zbawiciel taki żegnał i powiedział, no, do następnego spotkania się w Galilei. Tak jakby śmierć nie istniała. Tak jakby nie zdawał sobie sprawy, że pójdzie do grobu, że nie będzie istniał, dlatego już był pewnym tak tego, że on się z apostołami spotkał. No jest nam bardzo przykro, że apostołowie tego nie zapamiętali. Niestety mamy powiedziane w Piśmie Świętym, że wszyscy, 11, którzy pozostali przy życiu przez te 3 dni, zapomnieli o tym napomnieniu Chrystusa, zapomnieli o tym pięknym pożegnaniu i jest napisane, że nie wierzyli wtedy, że Pan Jezus wstanie z grobu 3. dnia. Prosto wyraźnie mówiło, Pan Jezus kiedyś je przytoczył, że tak jak Jonasz był w rybie 3 dni, 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi. Nie chcemy się wdawać w dyskusję. Są tacy chrześcijanie drobiazgowi na świecie, którzy nawet na te słowa Chrystusa zwrócili uwagę i zaczęli liczyć godzinami, ile Pan Jezus był w grobie. Prawdą jest, że był w grobie prawie 2 noce, bo był z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, a już 3 nocy Pan Jezus nie był w grobie. I również nie jest prawdą, gdybyśmy liczyli według godzin, że na pewno był 3 dni i że na pewno był 3 noce. Nie. Miłość Ojca Niebieskiego nie pozwoliła, żeby Pan Jezus musiał ten całe 3 doby przebywać w grobie. I stąd bądźmy bardzo ostrożni, komentując Pismo Święte. Nie bądźmy zbyt drobiazgowi. Czasem nam się wydaje, że musimy być ścisłymi. I spotkałem w moim życiu chrześcijan, którzy dokładnie prowadzą walkę o to, czy Pan Jezus był 3 dni, 3 nocy w grobie. Tak jak inni chrześcijanie znowu stale nie mają rozstrzygniętej sprawy, czy Pan Jezus wcześniej dzień obchodził baranka z apostołami przed narodem żydowskim, czy też obchodził razem z narodem żydowskim. Ponieważ opinie w Ewangelii są różne. Napisane mamy 4 Ewangelie i ewangeliści byli ludźmi również. I każdy ze swojego punktu widzenia napisał Ewangelię. I my dzisiaj, czytając ją po 2000 lat, napotykamy na rozbieżność. Raz czytamy, że normalnie Pan Jezus chciał baranka obchodzić wtedy, kiedy Żydzi, nawet uczniowie go się pytali. Panie, zbliża się dzień, kiedy mamy obchodzić baranka, gdzie chcesz, żebyśmy nagotowali? A znowu inny ewangelista mówi, że spieszyli się przy krzyżu i prosili Piłata i dowódcę setnika, aby połamał golenie właśnie tym, którzy wisieli na krzyżu, ponieważ zbliżało się święto o godzinie 6 wieczorem. Dlatego i te rozbieżności w Ewangelii właśnie czasem są nie do pogodzenia. I niektórzy bardzo dużo życia trawią na to w życiu, czasu tracą na to, żeby to zharmonizować i żeby zająć jednolite stanowisko. nie potrzebujemy tego robić. Tam, gdzie nasza wiedza nie sięga, tam, gdzie nie potrafimy być dokładni, tam, gdzie nie umiemy sprecyzować stanowiska, zostawmy tą sprawę otwartą. Zostawmy. Dlatego i również, tak jak powiedziałem, 3 dni i 3 nocy, tak mówiło proroctwo. Ale czy to należy dosłownie rozumieć? Właśnie dlatego z komentowaniem Pisma Świętego jest taka trudność, ponieważ nie zawsze wiemy, gdzie należy Pismo Święte tłumaczyć dosłownie, a gdzie należy tłumaczyć ogólnie, przyjąć ogólnie, tak jak jest powiedziane. Dlatego i Pan Jezus wyraził się tak, że Syn Człowieczy będzie 3 dni czy noce w sercu ziemi, ale gdybyśmy liczyli godzinami, że każda doba ma 24 godziny, to Pan Jezus nie był 3 doby w ziemi. Tyle nie spoczywał. Czy nam to pasuje, czy nie pasuje? Musimy przyjąć fakt, że Pan Jezus wcześniej wstał. O której godzinie Pan Jezus wstał? Pismo Święte tego nie mówi. Jeden ewangelista podaje, tak się wyraża, że gdy było na świtaniu, gdy zaczęło słońce wschodzić wcześniej rano, to niewiasty postanowiły spieszyć do grobu. Drugi ewangelista podaje, że gdy było bardzo rano, popiera tu myśl, już nie mówi o tym, że świtało, ale że bardzo rano przyszły niewiasty do grobu. A trzeci podaje, gdy jeszcze było ciemno. Mamy 3 Ewangelie, 3 opisy tej sprawy i wszystkie 3 zwracają uwagę na bardzo wczesną godzinę. Ale niestety nie jest napisane, o której godzinie Pan Jezus z grobu wstał. To nam nie jest potrzebne do zbawienia. Pan Jezus wstał bardzo wcześnie. Przeczytajmy z Ewangelii Świętego Mateusza, jak jest napisane w 28 rozdziale o zmartwychwstaniu Pana naszego, kiedy się ono odbyło i miało miejsce. I tam czytamy 28 rozdział 1 wersetu. A gdy było rano, weszli w radę przeczytam trochę dalej. 28 rozdział 1 wersetu czytamy. A gdy się kończył sabat i już świtało, na pierwszy dzień onego tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby grób oglądały. Ale oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpiwszy z nieba, przystąpił i odwalił kamień ode drzwi i usiadł na nim. A było obejrzenie jako błyskawica, a szata jego biała jak śnieg. A ci, którzy szczekli grob, żołnierze, drżeli, bojąc się go i stali się jak umarli. Ale anioł, odpowiadając, rzekł do niewiast, nie bójcie się wy, boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie. Nie maszcie go tu, albowiem powstał tak, jak powiedział, chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leża. A więc mamy napisane, że kiedy niewiasty przyszły do grobu, a jeszcze po drodze rozmawiały ze sobą, kto nam kamień odwalił? Kamień, którym grobowiec był przyłożony, gdzie Jezusa ciało spoczywało, zasuwało kilku mężczyzn. To był grób wykuty w skale grobowiec i okrągłym kamieniem zasuwano groby. Wtedy był zwyczaj taki i ten grobowiec był takim ciężkim głazem właśnie przyłożony po to, żeby żadne zwierzę do środka się nie dostało i żeby zwłokom nie wyrządzało krzywdy. Zwłoki według Żydów miały leżeć w spokoju, w uroczystym spokoju. I tak je zabezpieczano przed dzikimi zwierzętami i przed ptactwem, które by się mogło do środka przedostać. A niewiasty, widząc, jak grób był zasuwany tym kamieniem, myślały wczesnym rankiem, idąc do grobu, kto nam kamień odwali. Najmniej trzeba kilku mężczyzn, ale zdali się na opatrzność Bożą, że może kogoś poprosimy i ktoś nam kamień odwali. Poprosimy jakichś mężczyzn, których spotkamy. Jakże były zdziwione, kiedy znalazły się blisko grobu, a naraz zobaczyły, że kamień jest odwalony. Przesunięty jest. Jest wejście wolne do środka, a tam, gdzie Pana Jezusa ciało spoczywało, siedział anioł, który czekał na nich serdecznie i pozdrowił. I już Pana Jezusa w grobie nie było. On wstał wcześniej. Są nawet pisarze, którzy twierdzą, że jeszcze kamień był przyłożony na grobie, jeszcze nie był odwalony, a Jezus zmartwychwstał. Kamień wcale nie przeszkadzał Panu naszemu, że miał nie zmartwychwstać, ponieważ grób był przyłożony kamieniem. Dlatego również jest jeszcze jedna myśl, na którą chcę zwrócić uwagę, że kiedyś przy grobie Łazarza, gdzie Pan Jezus chciał go obudzić, aby Łazarz wstał, to stojąc przy grobie najsamtym powiedział: odwalcie ten kamień. I kilku mężczyzn podeszło i ten ciężki głaz odsuwało. Słyszeliśmy nawet komentarze, że tam, gdzie ludzie mogą coś zrobić, to moc boska jest niepotrzebna. Okazuje się, że z Panem Jezusem jest inaczej. Też mogli ludzie podejść i ten kamień odsuwać na prośbę niewiast. Ale nie zawsze Bóg ma taki zamiar i plan. Pamiętajmy, że nie zawsze postępuje jednakowo. W stosunku do Łazarza Pan Jezus kazał kamień odwalić. A w stosunku do Chrystusa kamień odwalił się mocą Bożą. Tak. Bóg nie zawsze postępuje jednakowo. Jeżeli zechce, to potrafi On kamień odwalić. Dlatego i żołnierze, którzy trzymali straż przy grobie, rzymscy żołnierze, a grób był pieczęciami jeszcze opieczętowany, żeby ktoś kamienia czasem nie ruszył, a naraz zobaczyli w pewnym momencie, że kamień został odwalony, stało się trzęsienie ziemi, a teraz nasz Zbawiciel chowale im się pokazał. Ogromna jasność promieniowała z grobu, gdy Pan Jezus zmartwychwstawał, że jest napisane, wyglądali jak umarli. Przestraszyli się, zbledli po twarzy i byli przestraszeni, a później zaczęli uciekać. A więc mamy powiedziane w Piśmie Świętym, że nasz Pan zmartwychwstał. Dlatego jeszcze co? Gdyby nawet kamień był, groby były zasunięte kamieniem, on i tak potrafiłby zmartwychwstać. Przecież miliony ludzi na świecie spoczywają w grobach. Są przyłożeni ziemią, a z biegiem czasu nawet prochu nie ma. I te słowa, które czasem kaznodzieje, pastorzy i księża czytają nad grobem: z prochuś powstał i w proch się obrócisz, to gdybyśmy dokładnie analizowali te słowa, to nawet później prochu nie ma. Abraham swoją piękną Sarę kazał pochować w grobowcu, i również dla siebie przygotował miejsce i powiedział swoim dzieciom: zanieście mnie tam, żebym razem z Sarą leżał. I tam w grocie spoczywali. Od tego czasu, kiedy Abraham spoczywa tam w grocie, do dzisiejszego czasu upływają braterstwo prawie 4000 lat. Gdyby się zdarzyło nawet, że ten grób by dalej istniał nietknięty, gdyby rzeczywiście nikt kamienia nie odsunął, to gdybyśmy dziś po 4000 lat otworzyli ten grób, nawet nie znaleźlibyśmy prochu. Nie byłoby prochu. Człowiek się obraca w nicość. Prawdziwie w nicość. Moc Boża dokona dopiero tego, że nikt nie zostanie zapomniany i pominięty przez Boga. Ale inaczej nawet w grobie nic nie ma. I my mamy dziwne ludzkie uczucia. Nawet niedawno, kiedy byłem we Francji, to jeden z Polaków przyszedł do mnie się wyżalić, że został wezwany na teścia swojego pogrzeb i mówi: proszę Pana, jak się znalazłem w Bielsku, a udaliśmy się na cmentarz, to zobaczyłem, że groby wszystkie są, jak się wykopie, w wodzie. Dlatego woda podskórna jest bardzo płytko w niewłaściwe miejsce wybrano na cmentarz i kiedyś my trumnę opuszczali, to już do połowy trumny sięgała woda. A kiedyśmy zasypali, to co tam się stało? Z takim przerażeniem mi to mówi. Ja się uśmiechałem i mówiłem: Panie Jurku, przecież gdy człowiek leży, to nie wie, gdzie leży. Przecież gdyby nawet w samym piasku był, a nawet skalę położony, to i tak z biegiem czasu tam nic nie będzie. Dlatego Pana to tak przeraża, ale tak nie powinno być. Nie mógł się z tym pogodzić, że takie nieodpowiednie miejsce na cmentarzu wybrano, bo on sobie wyobrażał, że to jest nieprzyjemnie, jak człowieka spuszczą do wody. A więc umiłowani bracia i siostry, my jesteśmy ludźmi. Dlatego mamy na naszym Panu przykład, że dopiero 3 dni upłynęły, jak jego ciało zostało włożone do grobu i tak jak widzieli Józef z Arymatei i Nikodem, że miał ręce i bok przebity. Przygotowali piękne prześcieradło, nowe jest napisane, wzięto dla niego. Jego ciało tym prześcieradłem owinięto, a jeszcze drugą chustką owinięto twarz. Dwoma chustami był związany na Zbawiciel Jezus Chrystus, jego ciało owinięto. Co chcę powiedzieć? Pamiętajmy, że to był bardzo skromny pogrzeb. Może kiedyś, gdy byliśmy młodzi, to nam bardzo imponowało, gdy czytaliśmy, jak się pogrzeby niektórych reformatorów, niektórych pastorów, jak się odbywały, ile set albo tysięcy ludzi brało udział w rozsiaku pogrzebowym. Nie mamy zamiaru tego krytykować. Jeżeli człowiek był rzeczywiście lubiany, był kochany przez swoich współwyznawców, a oni chcieli mu towarzyszyć w tej ostatniej drodze na cmentarz, nie mamy prawa tego krytykować. Ale pamiętajmy, jaki pogrzeb miał nas Zbawiciel Jezus Chrystus. Józef z Arymatei ze swoimi sługami, Nikodem, matka Pana Jezusa, Maria Magdalena, jeszcze jest powiedziane Joanna i uczeń, którego Jezus miłował, to są osoby, których można wyliczyć na palcach głowy dwóch rąk i nie przekroczyłoby 10 osób. Ci stanęli pod krzyżem, zdejmowali zwłoki, oddali matce, a później owinęli prześcieradło i nieśli do samego grobu. Takim skromnym pogrzebem pożegnano naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie tylko nie było orkiestry, nawet nie śpiewano. Ktoś powinien ostatnim przemówieniem usłużyć. U Żydów nie było tego w zwyczaju. Nikt kazaniem nie służył. Nikt nie wygłaszał wykładu. Cichuteńko położono do grobu. Jeszcze po raz ostatni spojrzano, gdzie leży ciało, a następnie zasunięto kamień. Tak skromny pogrzeb miał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dlatego my również bądźmy na to przygotowani, że gdybyśmy zakończyli nasze życie, to naśladując Pana naszego, powinniśmy kochać skromność. Powinniśmy miłować skromność. Powinien nasz pogrzeb, na ile możliwości, być również skromny. Dlatego przykład dał nam Jezus Chrystus. Jest również napisane, że Nikodem, który kiedyś go nocą odwiedził, a był ukrytym uczniem Chrystusa, nie miał siły go wyznać przed faryzeuszami nauczonymi w piśmie, wiedział, że byłby potępiony, nie tylko usunięty ze stanowiska, które zajmował, ale usunięto by go również z synagogi, więc w czasie swojego, w czasie życia mistrza, w czasie życia Chrystusa nie był jego oficjalnym uczniem. Sympatyzował z nim. Bronił go w Sanhedrynie, tam gdzie mu razem z Józefem z Arymatei. Ale byli bezradni. Byli zawsze przegłosowani, byli zawsze krytykowani i musieli się z tym pogodzić. Dopiero kiedy zakończył Jezus życie, to jest powiedziane, że specjalnego olejku, specjalnego balsamu kupił właśnie Nikodem. Około 32 kg. I właśnie tego olejku, tego balsamu musiał 32 kg sam by nie uniósł. Domyślam się, że będąc bogatym człowiekiem miał sług do dyspozycji i przynajmniej 2 sług niosł te maści, aby Jezusa ciało pomazać, nie miały być złożone do grobu według zwyczaju Żydów. Nikodem ofiarował mu to, co najdroższego, a Józef z Arymatei odstąpił mu własny grób, własny grobowiec. I nawet było proroctwo, które brzmiało, że bogaty odstąpi grób Panu naszemu. Dlatego zrobił to Józef z Arymatei. My patrząc, braterstwo, na to wydarzenie, chcę powiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstał i Biblia nam nie podaje godziny, ale wstał wcześniej w nocy albo rano. Trzeciego dnia, czyli w niedzielę, pierwszego dnia po sabacie. Mamy napisane w Piśmie Świętym, że miał zamiar ukazywać się na ziemi. Tak. Miał zamiar pokazać się i dlatego i najpierw ukazywał się swoim tym, którzy go kochali. Bardzo ciekawy jest plan Boży. I bardzo ciekawe jest postępowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pewien człowiek niewierzący, który stracił wiarę w Pismo Święte, a znał je bardzo dokładnie, nawiązał ze mną korespondencję i przekonywał mnie, że jednak to, co Biblia mówi, to się nie stanie. Wykazywał, ile Biblia ma nieścisłości, ile zawiera pomyłek, on je wszystkie powyciągał i na końcu sam stracił wiarę w to, że to jest natchnione i nieomylne Pismo Święte. A jeden z argumentów, który napisał do mnie, polemizowaliśmy przez kilka miesięcy. Ja chciałem mu przywrócić. Nie patrzy trochę inaczej, to on to nazywał błędem. Wy wiecie dobrze o tym, że gdyby czterech ludzi tylko widziało jakieś wydarzenie, a gdyby przyszło dokładnie zdać sprawozdanie z tego wydarzenia, to każdy z tych czterech będzie trochę mówił inaczej. Tak jesteśmy stworzeni, że na co innego zwracamy uwagę. I dlatego to nie są błędy w Ewangelii. Pan Bóg ludzi używał za narzędzia, którzy tak jak widzieli, tak jak czuli, tak jak odczuwali, tak właśnie opisali tę scenę. Cenię jednak tego człowieka, bo kiedy nawiązał korespondencję ze mną, to mi napisał, że on stracił wiarę z powodu cierpień na ziemi. Proszę Pana, mówi, słyszałem niektóre wykłady Pana, a chcę Panu powiedzieć, że ja moją wiarę głównie straciłem z powodu cierpień na świecie. Są cierpienia, jest walka na ziemi. Dawał mi przykład, że kiedy idę do lasu, niektórzy mówią, że Boga można w przyrodzie rozpoznać, że księga przyrody mówi o Bogu. A ja kiedy idę do lasu, to wiem o tym, że wiewiórka ucieka przed kuną. Kuna ucieka przed lisem, a lis ucieka przed rysiem. I każde zapomnienie kosztuje te zwierzęta życie. Najmniejsze mrówki, a jeżeli by się jakiś owad osłabłby, albo właśnie stałby się niedołężny, to tego owada będą ciągnąć do mrowiska i za chwilę go zjedzą. Jest ogromna walka w przyrodzie na śmierć i życie. To samo dzieje się w morzu. Jeden gatunek ryb żyje drugim gatunkiem. A co powiedzieć, proszę Pana, o tych, którzy są niewidomi. Mają białą laskę, podpierają się, a nigdy pięknego świata nie widzą, jak on wygląda, ani kwiatka nie mogą zobaczyć. A co powiedzieć o tych chorych w szpitalach, którzy niedołężni jęczą na łóżka. Jest ich tysiące. Czemu nie ma boskiej interwencji? Czemu się Pan Bóg nie zmiłuje nad cierpieniami? I tu muszę powiedzieć, braterstwo, zrobiło mi się to żal, że rzeczywiście to jest człowiek, który stracił wiarę, ale jest szlachetnym w sercu, gdzie widział nieszczęście u ludzi, pierwszy spieszył z pomocą. Są chrześcijanie, którzy wyraz Pan Bóg albo wyraz Chrystus mają często na ustach, ale dłoń i serce zawsze zaciśnięte. On do nich nie należy. i on marzył, że jeżeli Pan Bóg stworzył człowieka, to czemu jest walka na ziemi? Czemu są cierpienia na ziemi? Czemu są szpitale? Czemu Żydzi musieli tak spokojnie maszerować do komory gazowej? Czemu pastor, ksiądz, badacz Pisma Świętego czy świadek Jehowy siedzieli na pryczy w obozie koncentracyjnym, modlili się każdy do Boga, tak jak umiał, a wszyscy poszli do krematorium? Czemu Pan Bóg nie interweniował? Dlatego i ta wiara tutaj na ziemi jest nam ogromnie potrzebna. Musimy umieć przebić te ciemne chmury, aby się łączyć z Bogiem i żeby pamiętać o tym, żeby wiarę do końca naszego życia zachować. A na dowód tego, żebyśmy nie mieli słabej wiary, to jest powiedziane w Piśmie Świętym, że Pan Jezus się pokazywał. Nie będę prowadził z kimś dyskusji, ile razy Pan Jezus pokazał się, będąc na ziemi. Mnie się wydaje, że kiedy kontrolowałem Ewangelię, to znalazłem 8 dowodów, że około 8 razy w ciągu 40 dni pokazał się Pan Jezus swoim uczniom i nawet jeszcze drugim, którzy nie byli apostołami, którzy sympatyzowali z chrześcijaństwem, bo nie dość, że widziało go 11 apostołów, to jest powiedziane jeszcze, że oprócz tego widziało go 500 uczniów. Święty Paweł, kiedy sumował, ile osób widziało Pana naszego, to dorzuca w swoim liście, że na końcu pokazał się i mnie, siebie zalicza do tego, który widział Chrystusa, a dodaje jeszcze, widziało go 500 uczniów. I kochani bracia i przyjaciele, musiałbym przypomnieć te wydarzenia, kiedy Pan Jezus się pokazywał, ale czasu by mi nie starczyło, aby tych 8 wydarzeń opowiedzieć albo nawet przeczytać. Ja się zatrzymam przy jednym wydarzeniu. W Ewangelii Świętego Jana jest napisane w 21 rozdziale, a czytamy od 1 wersetu. Potem się znów ukazał Jezus uczniom u Morza Tyberyjskiego, a ukazał się tak. Byli pospołu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Dydymus, i Natanel, który był z Kainy Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj z uczniów jego. I rzekł im Szymon Piotr, pójdę ryby łowić. A oni odpowiedzieli, pójdziemy i my z tobą. Zwracam uwagę na jedno wydarzenie, że właśnie święty Piotr, który był największym entuzjastą Chrystusa, a tutaj widzimy, podaje pierwsze myśl, że skoro nie wiemy, co się stało z Chrystusem, to ja doradzam i ja się wybieram łowić ryby. A co wy na to? Drudzy powiedzieli, my z tobą pójdziemy. Jaka tu jest nauka dla nas pokazana? Że można być entuzjastą Chrystusowym. Można pokochać Chrystusa. Można pokochać Jego Słowo. A z biegiem czasu można oziębnąć. To nam też grozi. Zapamiętajmy sobie, że Piotr to entuzjasta. To był ten, który tyle razy był pierwszym i Pan Jezus go wyróżniał. A tutaj również pierwszym się załamał. Bracia albo siostry, którzy są entuzjastami, którzy bardzo mocno przeżywają spotkanie się z Ewangelią, z prawdą, niech pamiętają, że nie są wolni od tego, żeby stracić wiarę. Nie są wolni od tego, żeby im nie groziło niebezpieczeństwo. I Piotr powiedział, ja idę ryby łowić. Przecież powinien pamiętać słowa Chrystusa, który kiedyś przemówił do niego i powiedział, a ja uczynię was rybitwami ludzi. Tak jak mówicie obecnie ryby, tak Piotrze, ja zrobię z was nauczycieli Kościoła, że będziecie ludzi łowić. A to jest bardzo ciężki zadanie. Przekonywać ludzi we wierze, zdobywać ich dla Chrystusa, to nie jest łatwa sprawa. Tego zawodu trzeba się długo uczyć. Kiedyś, gdy na ten temat rozmawiałem z bratem Jańczym, to potrafił powiedzieć mi, bracie, zawodny bóstwa ludzi trzeba się do śmierci. Nie można być kaznodzieją i powiedzieć, ja jestem po studiach, sprawa skończona i nie muszę się uczyć. Do końca życia. Do końca życia można popełniać nietakty. Do końca życia trzeba podpatrywać, jak można ludzi przekonać. Ludzie są różni na ziemi. Każdy człowiek jest inny. I żeby znaleźć drogę do jego serca, to jest sprawa bardzo ciężka. I tu my widzimy, że Piotr się pierwszy zniechęcił. Ja wiem, co idę robić. Ja będę robił ryby. A drudzy powiedzieli, my idziemy z tobą. I co czytamy? I szli. I wnet wstąpili w łódź, a onej nocy nic nie pojmali. Całą noc wybrali się na morze, które tak dobrze znali. Przecież to był ich zawód rybaki. I ani jedna ryba nie wpadła do sieci. Gdyby na wędkę łapali, to byśmy się nie dziwili. Ale jeżeli sieć ciągnęli za łodzią, to przecież chociaż kilka ryb, albo chociaż jedna rybka powinna wpaść do sieci. Niestety, ani jednej ryby nie złapali. Tak jak gdyby jakaś niewidzialna ręka była przy łodzi i te ryby im odpychała. Odpędzała od łodzi, że nie mogli żadnej złapać. Powinni się byli zastanowić, dlaczego nie możemy złapać ryby. I całą noc łowili i nic nie pojmali. A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Wszakże nie wiedzieli uczniowie, żeby to był Jezus. Zaczęli wracać do brzegu. Wiedzieli, że połów jest nieudany. Może nawet pomyśleli sobie, wyszliśmy z prawy. Kilka lat nie łowiliśmy ryb, nie wyjeżdżaliśmy na morze i teraz grozi nam katastrofa, że tego zawodu trzeba się z powrotem uczyć. Bracia i siostry, pamiętajmy, że czasem przychodzą nam takie myśli. Czasem przeżywamy również kryzys. I tu jest o nich napisane, że ani jednej ryby nie złapali. I postanowili wracać łodzią do brzegu. Kiedy już mieli niedaleko, to naraz zobaczyli, że ktoś stoi na brzegu. Ale nie wiedzieli, co za osoba. Widzieli postać. Rzekł im wtedy Jezus. Dzieci! Wołał po wodzie. A macież co jeść? A oni mu odpowiedzieli. Nie mamy! Wykrzyknęli. A on im rzekł. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Cisza na morzu. Cicho pluskają tylko wiosła. Naraz widzą, że stoi człowiek. Stoi jakiś obcy na brzegu i woła do nich, ale bardzo sympatycznie. Jakże inaczej, któryś z nas by się zachował, ktoś z braci. Zasługiwali na naganę. Poszli, wrócili do swojego zawodu i powinni się spotkać z ostrą naganą ze strony Chrystusa. To jest nauczyciel miłości. Tej metody musimy się uczyć całe życie. Stojąc na brzegu woła, ale nie karci, nie napomina ostro. Mówi, dzieci, dziadeczki, macież co jeść? Tak jakby był ojcem. Tak się nimi interesuje. I tak sympatycznie zapytuje się, którym odpowiedzieli nie mamy. Ale teraz nie spodziewali się, że ten obcy im będzie doradzał. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Usłuchać go czy nie? Ktokolwiek z was był rzemieślnikiem w życiu, albo miałby uczony zawód, to stawcie sobie pytanie, stawmy sobie razem pytanie, czy rzemieślnik lubi, żeby mu doradzał? Bardzo często rzemieślnicy są tak pewni siebie, żeby gdy ktoś z przełożonych albo ktoś obcy przyszedł do warsztatu i próbował mu dorady udzielać, to się obrazi. Trzeba być bardzo ostrożnym. Mężczyźni tego nie lubią. Dlatego i mówi apostołowie tak powiedzieć. Przychodni, panie, jesteś pewnie obcym i nie wiesz, że myśmy są rybacy. Rybakami, którzy nad morzem wychowali się od dziecka i twoje dorady z prawej strony albo z lewej strony zatrzymaj sobie dla siebie. Tak ktoś z nas by postąpił. A czy tak zrobili apostołowie? Zaległa cisza. Popatrzyli na siebie i może szeptem do siebie mówili. Usłuchać go, czy go nie usłuchać? Kto nam tu może tak doradzać i kto może wiedzieć, że z prawej strony są ryby? Myśmy rzucali przez całą noc i z prawej, i z lewej, i nic nie było. Ale ktoś, może Piotr, zadecydował, spróbujmy jeszcze raz. Gdyby niby rzucili sieci, a nic nie wyciągnęli, to by powiedzieli, przyjacielu, już nam więcej nie doradzą. Ale co się okazało? Że powiedzieli, zarzućmy. I zapuścili sieci, a już dalej nie mogli jej ciągnąć przed mnóstwem ryb. Jakaś ławica ryb uderzyła w sieci, od razu łódź się zaczęła na tą stronę przechylać, a oni trzymając poczuli, że pełna jest ryb. Czy to coś powinno im mówić? Chrześcijanin to jest człowiek, który rozmawia z Bogiem. Idąc przez życie kontroluje samego siebie. Dlatego i myśmy również powinni siebie kontrolować. Kiedy napotykamy na niepowodzenia w Ewangelii, kiedy napotykamy na niepowodzenia w prywatnym życiu albo na choroby, też my powinni sobie stawiać to pytanie, dlaczego? Gdyby oni się zastanowili w łodzi, dlaczego ani jednej ryby nie złapali, to by doszli do wniosku, że tu nam brakuje błogosławieństwa. Pewnie tu nie było nasze miejsce. Mógł ktoś im przypomnieć i powiedzieć, że nasz Pan, kiedy z nami był, to przecież mówił, że mamy łowić serca ludzkiego, a myśmy się z powrotem wybrali nad morze. Jeżeli napotykamy na trudności w życiu, to musimy wnikać w siebie. Musimy próbować odgadnąć Boga, bo czasem szatan nam się sprzeciwi. Paweł w jednym miejscu apostoł powiedział, chciałem przyjść do was do zboru, ale szatan mi przeszkadzał raz i drugi i do was nie doszedłem. A więc czasem szatan robi przeszkody, a czasem na drodze staje Pan. I tak jak było w wypadku w Starym Testamencie Balama proroka, że kiedy anioł stanął na drodze i miecz trzymał w ręku, to oślica zauważyła i nie chciała iść na wsi. A on ją bił, żeby szła na wsi. Nie myślał, że jego droga nie podoba się Bogu. Dlatego my również bardzo często powinniśmy kontrolować siebie, co za przyczyna, że nie mamy błogosławieństwa Bożego, albo czy to jest od Pana, czy to jest od szatana. Czy to są trudności, które mamy pokonywać, czy mamy prosić Boga o pomoc. Oni tego nie robią. Kiedy natomiast szarpnęli za sieć, przekonali się, że sieć jest pełna, rzekł on uczeń, którego Jezus miłował. Piotrowi. Pan to jest. Ten, który stoi na brzegu. Jeszcze nie widział ciała. Jeszcze nie widział twarzy. Ale już doszedł do wniosku, że taką doradą to tylko może ktoś służyć i to może być nasz Pan. Jaka piękna tutaj jest myśl, nauka dla nas. Dlaczego Jan wpadł na to? Bo on stale o nim myślał. On go stale kochał. Tak jak narzeczona, która ma swojego narzeczonego i za nim tęskni, z daleka go pozna, albo po jego krokach, albo po czasie, tak Jan stale myślał o Chrystusie. Te 3 dni ogromnie tęskni brakowało mu i teraz, kiedy usłyszał, że ktoś woła, zapuśćcie sieci, a oni szarpnęli i sieci są pełne, to mówi, to jest Pan. Nie musiał sprawdzać. Nie kazał sobie rąk pokazać. Nie patrzył na jego bok, a to mu wystarczyło. Kochana miłość prowadziła Jana do tego, że on go pierwszy rozpoznał. Dlatego Pan według tego nas ceni. Nie według naszej znajomości. Nie według tego, jak my umiemy Pismo Święte rozbierać. Jak my umiemy dyskutować, zaskakiwać drugich, czy kochamy Chrystusa? Czy go tak kochamy jak Jan, czy często o nim myślimy? I co czytamy? Jak on powiedział, Pan to jest, Szymon wtedy Piotr, usłyszawszy, że jest Pan, przepasał się koszulą i rzucił się w morze. Zaczął płynąć z powrotem entuzjastą. A nim się znów obudziło to, co kiedyś, jak to jest Pan, to ja pierwszy płynę do Niego. I nawet nie czekał na to, żeby pomagać przysiecia, tylko rzucił się w wodę i zaczął płynąć. Umiał dobrze pływać i zbliżał się do brzegu. Gdybyśmy to widzieli na filmie, gdyby nam to ktoś na obrazie pokazał, to ja myślę, że Piotr z jakim entuzjazmem skoczył do morza, to później coraz wolniej płynął. Kiedy miał już niedaleko brzegu, to zaczynał coraz wolniej płynąć. Zdawał sobie sprawę, że on się ma spotkać z Panem. A przecież ostatni raz go zapamiętał, kiedy stojąc na dworze najwyższego kapłana powiedział: nie znam tego człowieka. Przysięgam, że go nie znam. I teraz zdawał sobie sprawę, że się spotka znowu z Panem. Ten stoi na brzegu i czeka, a Piotr dopływa do brzegu. Nie wychodzi na brzeg. Zwróćmy uwagę. Lęka się tego spotkania. Boi się jak gdyby Pana, a może głęboko się wstydzi. Nie wie, jak ma pierwszą rozmowę rozpocząć i woli czekać w wodzie. Stanął, opalana w wodzie, stoi na piasku i czeka, aż drudzy przepłyną, a nie idzie do Pana. O, jakbyśmy się cieszyli, gdyby było napisane, że Piotr, kiedy stanął na brzegu, zbliżył się, podszedł do Pana na brzegu, uklęknął u Jego nóg, ucałował Jego rękę, powiedział: Panie, przebacz. Ja sobie nie mogę podarować, żem tak nisko upadł, że potrafiłem jeszcze raz powiedzieć, że Ciebie nie znam, a jeszcze przysięgą się zobowiązałem, że Ciebie nie znam. Tak nisko upadłem dalej. Widzielibyśmy scenę, jak Chrystus by położył mu rękę na głowie, jakby go pocieszył, gdyby apostołowie przybili do brzegu swoją łodzią, już sprawa byłaby zakończona. Nie dowiedzieliby się nigdy, jaka rozmowa toczyła się między Piotrem a Jezusem, ale Jego nie było na postawie. Wolał się krępować, stać i czekać, aż drudzy przyjadą. I wtedy nasz Pan obserwuje Piotra i wszystko. A drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo niedaleko było od brzegu, a gdy wystąpili na brzeg, ujrzeli węgle nałożone i rybę na nich leżącą i chleb. Jaki to dobry człowiek, ten na brzegu co stoi. Skąd wziął rybę? Musiał ją wcześniej złapać. Jeszcze zabił ją. Dla tych jaroszy są tacy ludzie, poznacie ich w życiu, albo będziecie o nich słyszeć w telewizji czy czytać, że oni mięsa nie jedzą, bo szkoda jest zwierzęcia, które idzie na ofiarę. I postanowili być jaroszami i jedzą tylko jarzyny i żyją też. Wolno. Gdybyśmy Chrystusa nie znali, to może by nas taki ideał też porwał. Może byśmy powiedzieli: mają rację. Gandhi był takim jaroszym, że powiedział, że nie tylko nie będzie jadł mięsa, ale ponieważ w jajku jest życie, w jajku jest malutkie kurczątko, które się później może urodzić, to jajka nie powinno się jeść. Jajek też nie ma. Byli tacy nawet i są jarosze, że mleka nie piją. Ponieważ to jest od krowy, to jest dla krowy przeznaczone, a nie dla człowieka. Gdybyśmy nie znali Chrystusa, to byśmy może takie ideały chcieli naśladować. Mamy powiedziane, że Pan Jezus najpierw zabił rybę, złapał, zabił, a następnie położył na ogniu i piekł. Czyli to jest pokarm dla człowieka. I nie bądźmy bardziej święci jak Chrystus. Nauka dla nas. Mamy Jezusa naśladować i mamy pod tym względem być realistami. Możemy korzystać z mięsa. I wtedy Pan Jezus jeszcze chleb się znalazł. Upieczony na ogniu, tak jak Żydzi mieli w zwyczaju, placki to były. Nawet nasz chleb czaśny na Wielkanoc nie jest podobny do żydowskich placków. Oni mieli grube placki i Pan Jezus je łamał wieczerniku. I dlatego i taki placek, kilka placków miał przygotowanych dla nich, kiedy stanęli na brzegu. I pierwsze, Pan Jezus nie psuje im atmosfery, mówi: jedźcie. Rzekł wtedy Jezus: przynieście z tej ryb, któreście teraz pojmali. Wstąpił wtedy Szymon Piotr, wyciągnął sieć na ziemię pełną wielkich ryb, których było 153. A choć tak wiele było, nie zdarła się sieć. Wrócił się Piotr do sieci, wyciąga ryby i liczy, rzuca na brzeg i nawet liczy na głos. Było ich ponad 150. A Pan Jezus jeszcze nic nie mówi. Teraz mówi smacznego. Usiądźcie i jedzcie. Nie podnoszą głowy, krępują się. Może zrozumieli, że to nie jest ich miejsce nad Bożym. Do czegoś innego byli powołani. Pan Jezus nie gada. Ale kiedy już smacznie jedzą i jedzenie dobiega końca, to wtedy się odzywa. Szymon, Piotrowi mówi, nie Kiefas, tak jak mu dał kiedyś nowe imię, ale wraca do jego dawnego, starego imienia i mówi Szymonie Jonaszowi, miłujesz mnie? I dodaje, więcej aniżeli ci apostołowie, którzy tu są? Kiedyś Piotr powiedział, Panie, zanim to ja nie ręczę, oni mogą Ciebie zdradzić, albo mogą uciec, bo są tchórzami. Ale ja się z Ciebie nigdy nie zgorszę i pozostanę na zawsze przy Tobie. Dlatego Pan Jezus teraz, po skończonym jedzeniu, grzecznie się odzywa do Szymona. Wszyscy słyszą, jak mówi. Szymonie Jonaszowi, miłujesz mnie więcej niż ci? Wskazał ręką na drugi. I Piotr bez namysłu. Tak jest, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale wtedy pada drugi raz. Szymonie Jonaszowi, miłujesz mnie? Tak jest, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Tajże baranki, tajże owce moje. Ale Szymonie Jonaszowi, zapytuje się Ciebie, czy Ty mnie miłujesz? Trzeci raz. To, coś Piotrowi powiedziałem. Ja też trzy razy powiedziałem, że Cię jestem. I wtedy zamiast Piotr się tłumaczyć, wypowiedział jedno piękne zdanie. Panie, Ty wszystko wiesz. Po co się mówisz? Po co się tłumaczyć? Musiałby stanąć i mówić. Ty wiesz, że Cię kocham i kochałem. Ty wiesz, że z miłości szedłem na dwór najwyższego kapłana. Chciałem widzieć, co się z Tobą stanie. Ty wiesz, że to miłość mnie tam tknęła. A to, że się przestraszyłem, bo widziałem tyle wrogów. Nie miałem odwagi się przyznać do Ciebie. Przebacz mi, Panie. Mógł to wszystko tłumaczyć i się bronić i usprawiedliwiać. On to zamknął jednym słowem. Panie, Ty wszystko wiesz. Pamiętajmy o tym. Niech Pan wszystko wie o nas. Kochajmy go. I jest Piotrze ten przykład pokazany. A on wtedy powiedział, Pan Jezus po raz trzeci, Panie Piotrze, owce moje. Przywrócił mu apostolstwo. Kościół rzymskokatolicki tłumaczy te słowa, że Pan Jezus dał go na czele apostołów. Powierzył mu stanowisko, aby rządził Piotr kościołem i również apostołami, że był pomiędzy nimi pierwszym. Dlatego dzisiaj nawet papież w Rzymie nazywa się następcą Piotra, że Piotr został wyróżniony. A my w tych słowach dopatrujemy się, że Pan Jezus przywrócił apostolstwo Piotrowi. Wyróżniał go w życiu, owszem. Nawet obiecał im, że mu da klucze. Że Piotr miał być tym, który otworzy jednym kluczem drzwi do Żydów, a drugim kluczem drzwi do Boga. Był wyróżniony przez Pana. Ale w tych słowach dopatrujemy się, że przywrócił mu apostolstwo, które stracił. Przez wyraz Szymon chciał mu Pan Jezus powiedzieć, że przestałeś być Kiefasem. Ale kiedy usłyszał jego szczere wyznanie, Panie, Ty wszystko wiesz, ja żałuję. Wtedy pocieszył. Patrz, że owce moje, wróć do kościoła. Amen.